Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Ludzkość potrzebuje pojednania, bez Boga jest ono niemożliwe, wskazał papież na bożonarodzeniowym spotkaniu z kardynałami.
Nie ustaje dyskusja po ogłoszeniu dekretu o heroiczności cnót Piusa XII.
Kardynał Glemb został odznaczony orderem Orła Białego.
21 grudnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Tegoroczne kluczowe dla Kościoła wydarzenia to trzy podróże apostolskie, synod biskupów i obchody roku kapłańskiego. Benedykt XVI przypomniał je na tradycyjnej przed Bożym Narodzeniem audiencji dla kardynałów i innych papieskich współpracowników. Mówiąc o podróży do Kamerunu i Angolii, zauważył, że ukazała ona znaczenie prymatu Piotra dla jedności rodziny Bożej jako żywego doświadczenia.
Szczególnie głęboko utkwiła mi w pamięci liturgia. Celebrowanie Eucharystii było naprawdę świętowaniem wiary. Chciałbym wspomnieć dwa elementy, które uważam za szczególnie ważne. Przede wszystkim dzielono się ogromną radością, wyrażaną także ciałem, ale w sposób zdyscyplinowany i skierowany ku obecności Boga żywego. To już wskazuje na drugi element. Poczucie sakralności, obecności tajemnicy Boga żywego kształtowałoby, tak rzec, każdy gest. Pan jest obecny, Stworzyciel, ten, do którego wszystko należy, od którego pochodzimy i ku któremu zdążamy.
Podróż na Czarny Ląd była już niejako inauguracją synodu biskupów dla Afryki, gdyż tam papież przekazał dokument roboczy na synodalne obrady. Tak jak afrykańska liturgia ukazuje wzorowo soborową odnowę liturgiczną, synod był praktycznym przeżywaniem eklezjologii kolegialności Soboru Watykańskiego II. Poświęcony został pojednaniu, sprawiedliwości i pokojowi, czego nie można rozumieć tylko w kategoriach polityki, choć ma dla niej ogromną wagę.
Spojrzenie na cierpienia najnowszych dziejów Afryki, ale też innych części świata wskazuje, że nierozwiązane, głęboko zakorzenione konflikty mogą prowadzić w pewnych sytuacjach do wybuchów przemocy. Zdaje się w nich zatracać wszelkie poczucie człowieczeństwa. Pokój możliwy jest tylko wtedy, gdy osiągnie się wewnętrzne pojednanie. Za pozytywny przykład dokonującego się pojednania możemy uznać historię Europy po II wojnie światowej. Fakt, że od 1945 roku w Europie Zachodniej i Środkowej nie było już wojen, opiera się z pewnością w decydującej mierze na inteligentnych i ustawionych etycznie strukturach politycznych i gospodarczych. Te jednak mogły się rozwinąć tylko dzięki uprzednim procesom pojednania, umożliwiającym nowe współistnienie. Każde społeczeństwo potrzebuje pojednania, by mógł zaistnieć pokój. Pojednanie jest konieczne dla dobrej polityki, ale nie może się dokonać tylko przez nią. Jest to proces przedpolityczny, wypływający z innych źródeł.
Papież wskazał na konieczność pojednania człowieka z Bogiem. Warunkuje ono jego pojednanie z przyrodą, z samym sobą, z bliźnimi. Wymaga prośby o przebaczenie, uznania, że nie jesteśmy niewinni. Stąd znaczenie sakramentu pokuty i pojednania, dziś niestety często zaniedbywanego. Polityka potrzebuje pojednania, do czego konieczne jest oczyszczenie i wewnętrzne dojrzewanie, niemożliwe bez Boga. W kontekście pojednania Benedykt XVI nawiązał do swojej podróży do Jordanii, Izraela i autonomii palestyńskiej, dziękując ich władzom za przyjęcie i wolę dialogu.
Wszystko, co można zobaczyć w tych krajach, woła o pojednanie, sprawiedliwość, pokój. Wizyta w Yad Vashem była wstrząsającym spotkaniem, z okrucieństwem ludzkiej winy, z nienawiścią zaślepionej ideologii, która bez żadnego uzasadnienia skazała miliony ludzi na śmierć. W ostatecznym rozrachunku usiłowała przez to wypędzić ze świata również Boga, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, Boga Jezusa Chrystusa. Tak więc Yad Vashem jest przede wszystkim pomnikiem skierowanym przeciw nienawiści, bolesnym wezwaniem do oczyszczenia, przebaczenia, miłości.
Przypominając z kolei swą wizytę w Czechach, papież mówił też o serdecznych spotkaniach z tamtejszymi agnostykami i ateistami. Podkreślił, że obok dialogu z wyznawcami różnych religii, Kościół winien się otworzyć również na tych, dla których Bóg pozostaje nieznany. Na zakończenie audiencji, nawiązując do roku kapłańskiego, papież życzył swoim współpracownikom, by stawali się coraz bardziej przyjaciółmi Chrystusa. Tylko wówczas bowiem mogą być solą ziemi i światłem świata.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Nie milkną komentarze związane z ogłoszeniem dekretu o heroiczności cnót Piusa XII. Szczególnie wiele znajdujemy na ten temat w prasie włoskiej, która przytacza nie tylko krytyczne uwagi strony żydowskiej, ale też odpowiedzi przedstawicieli Stolicy Apostolskiej. Cytowany przez La Stampę kardynał Walter Kasper, odpowiedzialny w Watykanie za dialog z Żydami, uważa, że beatyfikacja Piusa XII nie będzie stanowiła przeszkody w dwustronnych relacjach. Podkreślając emocjonalny charakter krytyk części środowisk żydowskich, wyraża on nadzieję, że zwycięży jednak zdrowy rozsądek. Słuszności tych słów dowodzi dzisiejsze potwierdzenie przez wspólnotę żydowską Wiecznego Miasta wizyty Benedykta XVI w rzymskiej synagodze, którą zaplanowano na 17 stycznia.
Z kolei zapytany przez Corriere della Sera rzecznik Stolicy Apostolskiej zaznaczył, że aprobata dekretu o heroiczności cnót nie jest oceną historyczną i nie ma charakteru politycznego. Ksiądz Federico Lombardi stwierdził, że czym innym jest wskazanie Piusa XII jako wzoru dla chrześcijan, a czym innym dyskusje historyków nad oceną jego pontyfikatu. Dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych bierze pod uwagę jego postawę, ale w odniesieniu do intencji wiary, a nie polityki, stwierdził watykański rzecznik.
Nie można mówić, że uznanie heroiczności cnót Piusa XII służy umniejszeniu tragedii Shoah i zakończeniu badań naukowych nad jego pontyfikatem. W tym duchu ojciec Dawid Neuhaus odnosi się do fali krytyki ze strony środowisk żydowskich, jaka podniosła się po ogłoszeniu dekretu. Jego głos w tej dyskusji jest szczególnie ważny, ponieważ ten urodzony w żydowskiej rodzinie jezuita jest w Izraelu wikariuszem patriarszym dla katolików języka hebrajskiego.
Odrzucamy oszczerstwa oraz oskarżenia o tchórzostwo, antysemityzm i kolaboracjonizm podnoszone pod adresem Piusa XII. Są one pozbawione jakichkolwiek podstaw. Jednocześnie sprzeciwiamy się interpretacji widzącej w czci dla Piusa XII próby umniejszenia Shoah czy krok wstecz w relacjach katolicko-żydowskich, pisze ojciec Neuhaus w specjalnym oświadczeniu. Przypomina zarazem, że promulgacja dekretu nie oznacza wcale zamknięcia możliwości kontynuowania badań naukowych nad Piusem XII. Jezuita przypomina też o wadze głosu w tej sprawie katolików języka hebrajskiego, którzy należą zarówno do Kościoła, jak i do Izraela i starają się być mostem łączącym te dwie rzeczywistości. Jerozolimski wikariusz patriarszy dla katolików języka hebrajskiego przypomina wysiłki podejmowane przez Kościół na rzecz ratowania Żydów, którzy chronili się w wielu kościołach i klasztorach otwieranych dla nich właśnie z polecenia Piusa XII. A liczni katolicy za niesienie tej pomocy zapłacili własnym życiem.
Na teologiczne aspekty objawienia się księcia pokoju wskazał w świątecznych życzeniach ojciec Pierbattista Pizzaballa, kustosz Ziemi Świętej. W wywiadzie udzielonym w Betlejem przed koncertem na rzecz życia i pokoju zaznaczył, że święta Bożego Narodzenia nie powinny być jedynie okazją do przypomnienia światu o kwestii palestyńskiej.
Po raz 9 z rzędu we franciszkańskim kościele świętej Katarzyny przy Bazylice Narodzenia odbył się bożonarodzeniowy koncert muzyki poważnej. W Betlejem i w Jerozolimie włoscy wirtuozi wspólnie z izraelskimi i palestyńskimi artystami stali się protagonistami inicjatywy promującej pokój i pojednanie pomiędzy narodami i językiem muzyki. Do potrzeby budowania wewnętrznego pokoju nawiązał w swoich życzeniach ojciec kustosz. Wobec konsekwencji istniejącego konfliktu, napisał w orędziu, czujemy się bezsilni, ograniczeni, pozbawieni perspektyw, zranieni, niezdolni do jakiegokolwiek ruchu w kierunku szczęścia i pokoju. Wyzwanie aniołów, nie lękajcie się, jest więc aktualne dla wszystkich ludzi współczesnego świata, ale ma ono szczególne znaczenie dla chrześcijan Ziemi Świętej. Z Betlejem dla Radia Watykańskiego ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Grupa hinduistów przeprowadziła wczoraj atak na bożonarodzeniowy jarmark w mieście Gwalior w stanie Madhya Pradesh. Bojówkarze podpalili dekoracje grupy teatralnej, która przedstawiała sceny biblijne. Ogień wywołał panikę wśród zebranych na jarmarku oraz na sąsiednim targowisku. Policja aresztowała już jednego ze sprawców. Napastnicy śpiewali hinduistyczne pieśni, wzywali swoje bóstwa i niszczyli chrześcijańskie dekoracje.
Sprawa jest o tyle niepokojąca, że wzbudziła lęk wśród chrześcijan w całym stanie, powiedział katolickiej agencji UCAN arcybiskup Leo Cornelio. Metropolita Bhopalu zapewnił, że podejmie wszelkie starania, by zapewnić bezpieczeństwo, szczególnie w noc Bożego Narodzenia. Dotychczas ataki na wyznawców Chrystusa były tu sporadyczne, choć stanem rządzi partia sprzyjająca hinduistom.
W wieku 95 lat zmarł wczoraj w Rzymie ostatni spowiednik Jana Pawła II, ksiądz Antoni Mruk, jezuita. Był emerytowanym profesorem teologii moralnej Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz postulatorem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego siostry Faustyny Kowalskiej.
Urodził się w Krakowie w 1914 roku. W wieku 16 lat wstąpił do nowicjatu jezuitów. Jego studia, początkowo filozoficzne, a następnie matematyczno-fizyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, przerwała II wojna światowa. Po jej wybuchu kleryk wraz z grupą jezuitów został aresztowany przez Niemców i kolejno przebywał w więzieniach na Montelupich w Krakowie i Wiśniczu, a następnie w hitlerowskich obozach koncentracyjnych Auschwitz i Dachau. Po ponad czteroletnim pobycie w obozie i wyzwoleniu więźniów w Dachau przez Amerykanów, Antoni Mruk zdecydował się nie wracać do okupowanej przez Sowietów Polski. Udał się do Rzymu, gdzie podjął studia z teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim, uwieńczone doktoratem z teologii moralnej. Pełnił urząd asystenta asystencji słowiańskiej w Kurii Generalnej Jezuitów. W 1946 roku poznał w Rzymie młodego księdza Karola Wojtyłę. Na jego osobistą prośbę, już jako metropolity krakowskiego, ksiądz Mruk został postulatorem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego siostry Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia. W ostatnich latach życia Jana Pawła II był jego spowiednikiem.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Prymas senior kardynał Józef Glemb został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego orderem Orła Białego. To najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej. Kardynał Józef Glemb przez 28 lat pełnił posługę prymasa Polski. 18 grudnia ukończył 80 lat i zgodnie z wolą papieża Benedykta XVI od tego czasu tytuł prymasa Polski znowu nosić będzie urzędujący metropolita gnieźnieński. Obecnie jest nim arcybiskup Henryk Muszyński, który 19 grudnia uroczyście zainaugurował swoją posługę jako nowy prymas. To dzień niezwykłej radości dla parafii, archidiecezji i całej Polski, powiedział ksiądz prałat Zygmunt Malacki, komentując podpisanie przez Benedykta XVI dekretu o męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki. Proboszcz stołecznej parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu, gdzie znajduje się grób kapelana Solidarności, wyraził nadzieję, że do beatyfikacji dojdzie już w czerwcu przyszłego roku.
Czym innym jest czekanie, a czym innym już jest jakby fakt dokonany, bo przecież podpisanie przez Ojca Świętego dekretu o męczeństwie za wiarę oznacza zakończenie jednocześnie procesu beatyfikacyjnego księdza Jerzego. Tak bym powiedział, że beatyfikacja księdza Jerzego będzie wielkim darem dla nas, ale jednocześnie i wezwaniem i zobowiązaniem.
Pytany o możliwą datę beatyfikacji księdza Popiełuszki, ksiądz Malacki przyznał, iż ma nadzieję, że stanie się to w czerwcu przyszłego roku. Powołał się na słowa metropolity warszawskiego arcybiskupa Kazimierza Nycza, który wyraził niedawno nadzieję, że do beatyfikacji dojdzie jeszcze w roku kapłańskim, a więc przed 19 czerwca 2010 roku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.